Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Drodzy Państwo, audycja Szukając Słowa Bożego. Przygotowujemy się do przeżywania niedzieli, niedzielnej Eucharystii. Dziś Słowo Boże rozważać wraz z nami będzie ksiądz dr Marcin Kowalski, adiunkt przy Katedrze Teologii Biblijnej i Proforystyki w Instytucie Nauk Biblijnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.
Drodzy Państwo, przygotowujemy się do piątej niedzieli Wielkiego Postu, do niedzieli, którą z konieczności wszyscy, bądź znakomita większość z nas będzie musiała spędzić w domu, słuchając Słowa Bożego i przygotowując się może w sposób szczególny do tej liturgii poprzez rozważanie czytań i Ewangelii. Ogromna okazja dla nas, abyśmy w ten sposób zżyli się z tym Słowem, które usłyszymy, które wybrzmi w piątą niedzielę, byśmy zbliżyli się także w sposób szczególny do tego Słowa. Jesteśmy już bardzo blisko świąt Wielkiej Nocy, wcześniej także Wielkiego Tygodnia. Po tej piątej niedzieli przecież pozostaje nam już tylko Niedziela Palmowa i wjazd Jezusa do Jerozolimy. Piąta niedziela przygotowuje nas już do misteriów, które wkrótce jako chrześcijanie będziemy przeżywać. I mówi bardzo wiele o życiu, o Bogu, który jest dawcą życia. W tradycji tę niedzielę nazywa się niedzielą Judika. Od pierwszych słów antyfony, która pojawia się w formularzu mszalnym zaczerpniętej z psalmu 43. Judica me Deus. Osądź mnie Boże. Może wydawać się, że ten tytuł, czy ta antyfona wskazuje na to, że Bóg jest naszym sprawiedliwym, ale także surowym sędzią. Tymczasem sędzia, który przedstawia się, prezentuje się w liturgii słowa tej piątej niedzieli, to sędzia miłosierny. To ten, który jest obrońcą naszego życia. W ten sposób właśnie przedstawia go także antyfona, którą rozpoczniemy naszą piątą niedzielę. Osądź mnie, Boże, sprawiedliwie, broń mojej sprawy przeciw ludowi nieznającemu litości, wybaw mnie od człowieka podstępnego i niegodziwego, Ty bowiem, Boże, jesteś moją ucieczką. A więc nie Bóg, surowy sędzia, nie Bóg, który karze i tropi błędy naszego życia, ale Bóg, który jest sędzią ratującym nas od śmierci, od beznadziei, od choroby, prezentuje się w sposób szczególny w tej liturgii i trudno uciec wrażeniu, jak bardzo to przesłanie jest aktualne w kontekście tego, co przeżywamy dzisiaj. Bóg, nasza ucieczka, Bóg chroniący nas, Bóg dający nasze życie. W ten sposób prezentuje się w pierwszym czytaniu z księgi proroka Ezechiela, kiedy otwiera groby i wyprowadza z nich swój lud Izraela. W ten sposób usłyszymy także, Bóg prezentuje się w drugim czytaniu z listu do Rzymian, gdzie Paweł stwierdza, że Duch i Chrystus mieszkają w nas, a jeśli mieszkają w nas, to Duch nie pozostawi naszych śmiertelnych ciał swojemu losowi, ale wskrzesi nas, tak jak wskrzesił Chrystusa. Wreszcie w Ewangelii świętego Jana czytamy znów przepiękny, monumentalny opis Jezusa, który wskrzesza Łazarza. Więc na każdym z etapów dzisiejszej liturgii spotykamy Boga sędziego, nie surowego sędziego, ale tego, który miłosiernie pochyla się nad kruchym ludzkim życiem i ratuje je, chroni od śmierci, chroni w sytuacji próby, także w sytuacji pandemii, z którą mierzymy się dzisiaj. Drodzy Państwo, potraktujmy to słowo jako słowo aktualne, skierowane prosto do naszego serca, odpowiedź na problemy obecnego czasu, na beznadzieję i kruchość ludzkiego życia, z którym mierzymy się w szczególny sposób dzisiaj. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Bracia, ci, którzy według ciała żyją, Bogu podobać się nie mogą. Wy jednak nie żyjecie według ciała, lecz według Ducha, jeśli tylko Duch Boży w was mieszka. Jeżeli zaś ktoś nie ma Ducha Chrystusowego, ten do Niego nie należy. Skoro zaś Chrystus w was mieszka, ciało wprawdzie podlega śmierci ze względu na skutki grzechu, Duch jednak ma życie na skutek usprawiedliwienia. A jeżeli mieszka w was Duch Tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, to ten, co wskrzesił Chrystusa Jezusa z martwych, przywróci do życia wasze śmiertelne ciała mocą mieszkającego w was swego Ducha. Oto Słowo Boże. Drodzy Państwo, wysłuchaliśmy przed chwilą czytania z listu świętego Pawła do Rzymian. Fenomenalny tekst, no, bogactwo tekstów tej niedzieli mówiących o życiu jest zaskakujące i stanowi także wyzwanie dla nas, ponieważ potrzeba naprawdę wiele czasu, żeby zgłębić ich przesłanie, ale spróbujmy. Tym bardziej, że usłyszeliśmy tekst króciutki, w zaledwie 3 wersy, ale o niezwykłej głębi, pochodzące z listu świętego Pawła do Rzymian. Ten list, który Paweł wysyła, pisze około roku 57-58 w Koryncie, do wspólnoty rzymskiej. To jest według wielu najważniejsze z pism świętego Pawła, a na pewno najdojrzalsze. Nawet jeśli trudno je nazwać sumą teologiczną, Paweł zbiera tutaj w takiej sumie pastoralnej całe swoje doświadczenie jako głosiciela Ewangelii, jako pasterza i jako teologa, pisząc o bardzo ważnych, ważkich dla życia chrześcijańskiego tematach. W rozdziale 8, którego fragment czytaliśmy, a który stanowi część większej jednostki, jak mówimy, takiej retoryczno-literackiej w tym liście, Paweł bardzo wiele mówi o duchu. Rozdziały od 5 do 8 to blok tematyczny, w których Paweł opisuje nowe życie chrześcijanina. I trudno sobie wyobrazić to nowe życie bez Ducha Świętego. To jest ta siła, która właśnie napędza całą naszą chrześcijańską egzystencję według apostoła. W rozdziale 8 ten duch pojawi nam się aż 21 razy, pneuma. W większości będą to nawiązania do Ducha Świętego właśnie. Można nazwać właściwie 8 rozdział listu do Rzymian takim małym traktatem o Duchu Świętym. Tu jest on przedstawiony jako postać kluczowa do tego, abyśmy mogli cieszyć się nowym życiem w Chrystusie. On współpracuje z Jezusem, te owoce Jego męki, śmierci i zmartwychwstania aplikuje do życia chrześcijańskiego. Nie można tych dwóch postaci także od siebie oddzielić. Paweł stwierdzi to dzisiaj także w czytaniu, mówiąc, że kto ma Ducha Chrystusowego, ten do Niego po prostu należy. I wreszcie On także daje nam życie dziś i zapewnia zmartwychwstanie w przyszłości. A więc bardzo ważny tekst i znowu mamy temat życia i znów Boga, który chroni nasze życie, zapowiada życie nie tylko w wymiarze doczesnym, ale także wiecznym. Odwołując się do idei, które znajdujemy w rozdziale 8 i w naszym króciutkim tekście, Paweł stwierdza, że nie jesteśmy już w ciele, właściwie nie żyjemy już w ciele, ale w duchu. Uk este en sarki alla en pneumati. W języku greckim w oryginale pisze apostoł. Nie żyjecie już na sposób cielesny, na sposób tego świata, tej upadłej natury, zranionej grzechem, śmiercią, naznaczonej beznadzieją, ale waszą przestrzenią życia, mówi Paweł do chrześcijan, do wszystkich, którzy przyjęli Chrystusa, jest duch. To jest taki wasz naturalny habitat. Tak jak żyje się w Chrystusie, tak żyje się w duchu. Te dwa wyrażenia, en Christo i en pneumati, w duchu i w Chrystusie, pojawiają się nam w 8 rozdziale zamiennie i łączą się ze sobą. Życie w Chrystusie oznacza życie w duchu wprowadza w życie w Chrystusie. Chrystus darowuje swojego ducha, a ten prowadzi nas do jeszcze ściślejszego zjednoczenia się z Nim. Paweł mówi o tym, że ten duch w nas mieszka. To jest jedno z ważniejszych pojęć i obrazów, które pojawia się w naszym czytaniu i w 8 rozdziale listu do Rzymian. Pneuma theu oikei en chimin. Duch Boży w was mieszka. Paweł powtórzy to zdanie, czy ten czasownik mieszka kilka razy w rozdziale 9, później jeszcze w rozdziale 11. Duch mieszkający w człowieku. I to, drodzy Państwo, jest absolutna nowość, jeśli chodzi o teologię Nowego Testamentu, o teologię świętego Pawła i właściwie o przesłanie Ewangelii. Duch mieszkający w chrześcijaninie. W Starym Testamencie Duch mógł zstępować na jakieś wybrane postacie sędziów, królów, proroków, ale raczej w nich nie mieszkał. Wyjątkiem był Mojżesz, opisywany w Księdze Liczb w 11 rozdziale, który ma ducha, z którego udziela później 70. Ten duch spoczywa na Mojżeszu i w Mojżeszu, jak ogień rozdziela się właśnie na innych. Jozue to także ktoś, kto ma w sobie ducha i właśnie dlatego zostaje wybrany na następcę Mojżesza. Czy wreszcie zapowiadany Mesjasz miał mieć w sobie ducha. Prorocy zapowiadali tego ducha także dla Izraela w czasach ostatecznych. Ale zasadniczo obraz ducha mieszkającego w człowieku jest bardzo nowotestamentowy i bardzo, bardzo pawłowy. Nikt inny nie odważa się aż tak daleko pójść w swojej teologii ducha, żeby stwierdzić, że on po prostu mieszka w człowieku. Jest nawet jeden autor żydowski, Filon Aleksandryjski, który żyje w czasach właściwie pokrywających się także z czasami pawłowymi, to jest także pierwszy wiek naszej ery. Filon Aleksandryjski w swoim dziele De Gigantibus, to taki żydowski egzegeta, teolog, który bardzo lubi tłumaczyć Stary Testament przez teksty i pojęcia filozoficzne, przede wszystkim neoplatońskie. Filon Aleksandryjski w swoim dziele De Gigantibus mówi, że to nie jest możliwe, żeby duch mieszkał w człowieku. Dlaczego? Ano dlatego, że po pierwsze jesteśmy grzesznikami i jesteśmy bytami kruchymi, cielesnymi. No duch nie może mieszkać w tak kruchym bycie, który niczego nie ma na własność i niczego nie ma na stałe. Ponieważ niczego nie mamy na stałe, nie możemy także posiadać przebywającego w sobie ducha. Ale nie mamy go także dlatego, że jesteśmy cieleśni, poddani prawom tego świata właśnie, przyziemni. Skupiamy się na rzeczach drugorzędnych, materialnych, a duch od takich ludzi ucieka, mówi Filon. No jedynym wyjątkiem właśnie jest u Filona w De Gigantibus wielki Mojżesz, który wyszedł na pustynię życia, jak mówi Filon, oderwał się od tego, co cielesne, doczesne, skupił się na sprawach nieba i to sprawiło, że duch chciał z nim przebywać, że duch dobrze czuł się w towarzystwie Mojżesza i to sprawiło także, że był z nim więcej niż z innymi i przebywał z nim dłużej. Więc jeśli jak Mojżesz będziemy uciekać na pustynię świata, oddzielać się od tego, co przyziemne, tylko materialne, a kierować swoje myśli ku niebu, właściwie jeśli zamieszkamy w Bogu, jak mówi Filon, to duch także będzie mieszkał w nas. Filon przedstawia tego ducha jako trochę jako nagrodę dla tych, którzy właśnie uciekają od tego świata, ale mówi także jasno, to jest niemożliwe, żeby on w nas mieszkał, tylko w największych postaciach, w wielkich ascetach, w ludziach takich jak Mojżesz, duch może mieszkać. Otóż Paweł nie boi się stwierdzić, że Duch Święty mieszka w nas. Ten dynamizm życia, który w sobie mamy, pochodzi właśnie od mieszkającego w nas świętego ducha. Przychodzi, można by stwierdzić, razem z momentem chrztu. Paweł subtelnie czyni do tego aluzję w wersecie 14 swojego 8 rozdziału listu do Rzymian. Otrzymaliście ducha, w którym możecie wołać Abba Ojcze. Przychodzi do nas w momencie chrztu i znajduje w chrześcijaninie swoje mieszkanie. Nie wstydzi się naszej słabości, nie wstydzi się naszej także kruchości. Nie ucieka od nas, chociaż kiedy grzeszymy, oczywiście trudno słuchać jego głosu. Duch mieszka na stałe w nas. To oznacza to ten czasownik oikeo, którego Paweł tutaj używa, mieszka. Tu naprawdę nie chodzi o metaforę, chociaż wielu próbuje tak tłumaczyć ten fragment listu do Rzymian. Tu nie chodzi o metaforę, a przekonuje nas o tym fakt, że Paweł tego samego słowa mieszkać używa w dwóch innych miejscach, w 1 Koryntian 3:16 i 6:19, gdzie mówi się o Duchu Świętym, który mieszka w świątyni naszego ciała, albo o tym, że my jesteśmy świątynią ducha. Otóż jeśli Paweł mówi, że Bóg mieszka w nas jak w świątyni, znaczy, że bierze tutaj pod uwagę teologię starotestamentową świątyni, która nie wyobrażała sobie mieszkania Boga w tym miejscu świętym jako nierealnego, jako tylko metaforycznego. To była dotykalna, doświadczalna i realna obecność. Oczywiście Salomon będzie pytał, czy to jest możliwe, żeby duch mieszkał w świątyni w sposób fizyczny. Przecież niebiosa nie mogą go objąć, a cóż dopiero ten dom, który ja ci wybudowałem. Fragment z 8 rozdziału pierwszej Księgi Królewskiej i modlitwa dedykacyjna świątyni jerozolimskiej. Ale oczywiście nie chodzi o fizyczne zamieszkiwanie. Bóg będzie mieszkał w tej świątyni na sposób duchowy, ale bardzo realny, poprzez swoje imię, przez modlitwy, które będą zanosili do Niego. W podobnym sensie będą opisywali to zamieszkiwanie Boga w świątyni także prorocy okresu wygnaniowego i powygnaniowego, jak Trito Izajasz. Chociaż Bóg jest transcendentny, przekracza niebo i ziemię, zasiada na tronie w niebiosach, to równocześnie jest blisko tego, który z drżeniem czci Jego słowo i Jego dom znajduje się właśnie na Syjonie. Więc jesteśmy świątynią ducha, mówi Paweł w pierwszym liście do Koryntian, w rozdziale 3 i 6. Używa tutaj także pięknego słowa naos, które oznacza święte świętych, nie jakiś przedsionek, którym jesteśmy dla Boga, ale jesteśmy Jego świętym świętych. I właśnie dlatego mieszka w nas Duch. Więc, drodzy Państwo, nie chodzi o mieszkanie metaforyczne, które symbolizuje fakt, że należymy do Boga. Jego Duch rzeczywiście w nas jest. I to jest tajemnica i absolutna nowość chrześcijaństwa. I właśnie dlatego, że On w nas jest, chociaż ciało, jak mówi Paweł, jest martwe, to men soma nekron diahamartian, chociaż ciało jest, przypominać będzie także trupa zwyczajnie, kiedy umrzemy, stanie się bez życia ze względu na skutki grzechu, ponieważ grzech dotknął śmiertelnością nasze ciała, to Duch jest życiem przez usprawiedliwienie. Dosłownie tak by to trzeba przetłumaczyć. Pneuma zoe dia dikaiosynen. Nie chodzi tu o naszego ducha, ale właśnie o Ducha Bożego. Duch Boży w nas jest życiem, jest czystym życiem. I chociaż nasze śmiertelne ciała obumierają każdego dnia, nosimy w sobie życie, którego jeśli go sami nie zabijemy, w sensie przez nasz grzech, to nikt nie jest w stanie nas zabić, bo mamy w sobie Bożego Ducha, mamy w sobie Ducha Bożego życia, nieśmiertelności, zjednoczenia z Panem. A więc ten Duch, mówi Paweł, który wskrzesił Jezusa z martwych, pneuma tu egeirantos ton jezun ek nekron, ten sam Duch, który wskrzesił Jezusa z martwych, On także wskrzesi nas. Jest bardzo ciekawe, bo Paweł używa tu dwóch różnych słów na wskrzeszenie nas i wskrzeszenie Jezusa. Kiedy mówi o wskrzeszeniu Jezusa przez ducha, mówi egeiro, czyli używa czasownika takiego klasycznego, opisującego zmartwychwstanie. Natomiast kiedy mówi o tym duchu, który wskrzesi nas, używa innego jeszcze czasownika, zopoieo, uczynić żywym. Faktem jest, że zmartwychwstanie Chrystusa, w którym uczestniczył duch, Duch był tam bardzo aktywnym, działającym i zmartwychwstanie nasze różnią się od siebie. To pokaże nawet dzisiejsza Ewangelia. Zmartwychwstanie Chrystusa to dzieło Trójcy, tak jak będzie także nim nasze zmartwychwstanie. Zmartwychwstanie Chrystusa to także dzieło Chrystusa. On ma w sobie życie, którego my mamy w jakimś sensie oczywiście, bo mamy w sobie Jego Ducha. Zmartwychwstanie Chrystusa to także manifestacja Jego bóstwa. No, my, boscy, w tym sensie nie jesteśmy. A więc to będą i są jakościowo różne zmartwychwstania, a jednak są strasznie podobne, są bardzo podobne, ponieważ tak jak Duch wskrzesza Jezusa, tak wskrzesi także nas. Tak jak mieszkał w Jezusie i mieszka wciąż w Nim, to jest Jego Duch, tak mieszka w nas. Los Jezusa stanie się naszym losem dzięki mieszkającemu w nas Duchowi Świętemu. W tym sensie Paweł opisuje tutaj rzeczywiście wypełnienie proroctw Starego Testamentu. Żydzi, w szczególny sposób prorocy Starego Testamentu, czekali na taki moment, kiedy Bóg da Ducha Świętego swojemu narodowi. Pisze o tym prorok Ezechiel w swojej księdze w rozdziałach 36 i 37. To miał być moment, kiedy On da Ducha i położy Go we wnętrzu Izraelitów. Dzięki Niemu będą mogli wypełniać Boże przykazania. Dzięki Niemu wrócą także do swojej ziemi. Pisze o tym Duchu i o tej obietnicy także prorok Izajasz w 44 rozdziale, w 3 wersecie, zapowiadając właśnie wylanie Ducha, położenie Go wręcz na Izraelitach. Tak jak Bóg towarzyszył im niegdyś w słupie i obłoku i w ogniu, tak teraz będzie towarzyszył im w duchu, który będzie kroczył z nimi. W podobny sposób opisuje ten dar ducha w czasach ostatecznych prorok Ageusz. No ale wszystko są to zapowiedzi kierujące myśli Izraelitów ku czasom ostatecznym i oni wciąż czekali na ten dar ducha. On realizuje się, mówi Paweł, w czasach Chrystusa. On realizuje się po prostu i właśnie, i tylko, i wyłącznie w Chrystusie. To dzięki Chrystusowi i w Chrystusie otrzymujemy ducha, którego zapowiadał prorok Ezechiel. U proroka on miał być złożony w ludzkim wnętrzu i właśnie we wnętrzu mieszka w Rzymian 8, 9, 11 ten Duch Święty w nas. Dzięki temu duchowi stajemy się zdolni do postępowania według Bożego Słowa i według Bożej woli. Wprawdzie, tak jak opisywali to prorocy Ezechiel i Jeremiasz w swoim 31 rozdziale, realizują się te jeremiaszowe wizje nowego przymierza także. Stajemy się prawdziwie ludem Bożym, tak jak zapowiedzieli to prorocy. Kto ma ducha, należy do Chrystusa. Rzymian 8:10. To jest taka formuła prawie prorocka i przymierza. Kto ma ducha, woła do Boga Abba Ojcze. Bóg staje się dla nas szczególnym Bogiem i Ojcem. A więc rzeczywiście, czytając 8 rozdział Listu do Rzymian, można stwierdzić bardzo wyraźnie i dobitnie, spełniają się wreszcie zapowiedzi proroków. Duch zostaje wylany na nas w obfitości, która przekracza nasze wyobrażenie. Zostaje złożony w naszym wnętrzu, mieszka w nas i nic nie jest w stanie tej siły z nas wypędzić, tej siły życia, jeśli nie zrobimy tego my sami, jeśli się go po prostu nie wyrzekniemy przez nasze życie, przez naszą niewiarę. Czyż jest lepsza nowina dla nas, chrześcijan, mierzących się z kruchością naszego życia, niż ta, że my życie, którego nic nie jest w stanie nam odebrać, mamy w sobie, że mieszka w nas duch życia? Nawet jeśli ciało obumiera, nawet jeśli ciało jest skazane na kruchość, chorobę, także i cierpienie, tego życia nic nie jest nam w stanie odebrać. Pomyślmy także o tym z nadzieją w czasie, który przeżywamy obecnie. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Był pewien chory, Łazarz z Betanii, ze wsi Marii i jej siostry Marty. Maria zaś była tą, która namaściła Pana olejkiem i włosami swoimi otarła Jego nogi. Jej to brat Łazarz chorował. Siostry zatem posłały do Niego wiadomość. Panie, oto choruje ten, którego Ty kochasz. Jezus, usłyszawszy to, rzekł, choroba ta nie zmierza ku śmierci, ale ku chwale Bożej, aby dzięki niej Syn Boży został otoczony chwałą. A Jezus miłował Martę i jej siostrę i Łazarza. Gdy posłyszał o jego chorobie, pozostał przez 2 dni tam, gdzie przebywał. Dopiero potem powiedział do swoich uczniów, chodźmy znów do Judei. Rzekli do niego uczniowie, Rabbi, dopiero co Żydzi usiłowali cię ukamienować i znów tam idziesz? Jezus im odpowiedział, czyż dzień nie liczy 12 godzin? Jeśli ktoś chodzi za dnia, nie potyka się, ponieważ widzi światło tego świata. Jeśli jednak ktoś chodzi w nocy, potknie się, ponieważ brak mu światła. To powiedział, a następnie rzekł do nich, Łazarz, przyjaciel nasz, zasnął, lecz idę go obudzić. Uczniowie rzekli do niego, Panie, jeżeli zasnął, to wyzdrowieje. Jezus jednak mówił o jego śmierci, a im się wydawało, że mówi o zwyczajnym śnie. Wtedy Jezus powiedział im otwarcie, Łazarz umarł, ale raduje się, że mnie tam nie było, ze względu na was, abyście uwierzyli. Lecz chodźmy do niego. A Tomasz, zwany Didymos, rzekł do współuczniów, chodźmy także i my, aby razem z nim umrzeć. Kiedy Jezus tam przybył, zastał Łazarza już od 4 dni spoczywającego w grobie, a Betania była oddalona od Jerozolimy około 15 stadiów. Wielu Żydów przybyło przedtem do Marty i Marii, aby je pocieszyć po utracie brata. Kiedy więc Marta dowiedziała się, że Jezus nadchodzi, wyszła mu na spotkanie. Maria zaś siedziała w domu. Marta więc rzekła do Jezusa, Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Lecz i teraz wiem, że Bóg da ci wszystko, cokolwiek byś prosił Boga. Rzekł do niej Jezus, brat twój zmartwychwstanie. Marta mu odrzekła, wiem, że powstanie zmartwych w czasie zmartwychwstania w dniu ostatecznym. Powiedział do niej Jezus, ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, to choćby umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to? Odpowiedziała mu, tak, Panie, ja mocno wierzę, że Ty jesteś Mesjasz, Syn Boży, który miał przyjść na świat. Gdy to powiedziała, odeszła i przywołała ukradkiem swoją siostrę, mówiąc, nauczyciel tu jest i woła cię. Skoro zaś tamta to usłyszała, wstała szybko i udała się do niego. Jezus zaś nie przybył jeszcze do wsi, lecz był wciąż w tym miejscu, gdzie Marta wyszła mu na spotkanie. Żydzi, którzy byli z nią w domu i pocieszali ją, widząc, że Maria szybko wstała i wyszła, udali się za nią, przekonani, że idzie do grobu, aby tam płakać. A gdy Maria przyszła na miejsce, gdzie był Jezus, ujrzała go, padła mu do nóg i rzekła do niego, Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Gdy więc Jezus zobaczył ją płaczącą i płaczących Żydów, którzy razem z nim przyszli, wzruszył się w duchu, rozrzewnił i zapytał, gdzie go położyliście? Odpowiedzieli mu, Panie, chodź i zobacz. Jezus zapłakał. Żydzi więc mówili o to, jak go miłował. Niektórzy zaś z nich powiedzieli, czy ten, który otworzył oczy niewidomemu, nie mógł sprawić, by on nie umarł? A Jezus ponownie, okazując głębokie wzruszenie, przyszedł do grobu. Była to pieczara, a na niej spoczywał kamień. Jezus powiedział, usuńcie kamień. Siostra zmarłego, Marta, która rzekła do niego, Panie, już cuchnie, leży bowiem od 4 dni w grobie. Jezus rzekł do niej, czyż nie powiedziałem ci, że jeżeli uwierzysz, ujrzysz chwałę Bożą? Usunięto więc kamień. Jezus wzniósł oczy do góry i rzekł, Ojcze, dziękuję ci, że mnie wysłuchałeś. Ja wiedziałem, że mnie zawsze wysłuchujesz, ale ze względu na otaczający mnie tłum to powiedziałem, aby uwierzyli, że Ty mnie posłałeś. To powiedziawszy zawołał donośnym głosem Łazarzu, wyjdź na zewnątrz. i wyszedł zmarły, mając nogi i ręce przewiązane opaskami, a twarz jego była owinięta chustą. Rzekł do nich Jezus: rozwiążcie go i pozwólcie mu chodzić. Wielu zatem spośród Żydów przybyłych do Marii, ujrzawszy to, czego dokonał Jezus, uwierzyło w Niego. Oto słowo Pańskie. Drodzy Państwo, Ewangelia Janowa, której wysłuchaliśmy, 11 rozdział, to kolejny, monumentalny, ogromny, bardzo głęboki tekst. Cały rozdział, długi rozdział, który czytamy, opowiadający o wskrzeszeniu Łazarza. Jeden z tych tekstów z Ewangelii Jana, które czytamy w roku A, był już o Samarytance, niedawno pamiętamy, także bardzo długi rozdział 9 o uzdrowieniu niewidomego od urodzenia. To są te teksty, których słuchali katechumeni przygotowujący się do chrztu w pierwszych wiekach. W tych tekstach ukrywa się symbolika chrzcielna, także przejście ze śmierci do życia, z ciemności do światłości, od starego życia w grzechu do nowości życia. Wszystko są obrazy, które przywodziły na myśl chrzest, to co dzieje się z nami po przyjęciu Jezusa także i przygotowywały nas do tego momentu najważniejszego w życiu, przygotowywały katechumenów. A razem z nimi my przygotowujemy się teraz do odnowienia w sobie łaski chrztu i odnowienia w sobie wiary w Chrystusa, ucząc się na nowo, kim On jest. W Ewangelii świętego Jana w 11 rozdziale przedstawia się bardzo wyraźnie jako Pan życia. Pan życia, któremu potrzeba zaufać. Jezus jak Bóg planuje tu swoją drogę, nawet jeśli przyjaciele z Betanii, Marta i Maria oraz oczywiście Łazarz potrzebują Jego pośpiechu. Dowiadujemy się ze wstępu do 11 rozdziału, że cała historia będzie dotyczyć właśnie przyjaciół, domu przyjaciół. Betania jest oddalona niewiele, jak później precyzuje to święty Jan, od Jerozolimy, około 15 stadiów, kilkadziesiąt kilometrów. I mieszkają tam przyjaciele Jezusa. To jest ten dom, z którego On wyjdzie w swoją ostatnią drogę do Jerozolimy. I w tym domu bardzo dramatycznie się go potrzebuje, bo Łazarz choruje. W starożytności choroba często prowadzi do śmierci. Przy braku narzędzi medycyny, jakie mamy dzisiaj, to ludzkie życie było znacznie bardziej kruche i, jak mówi się, nieustannie toczyło się jakby w cieniu śmierci. Jezus jest najlepszym lekarzem, jest najlepszym lekiem, a więc siostry Marta i Maria, zaniepokojone o swojego brata Łazarza, posyłają właśnie po Jezusa. Ten, którego kochasz, choruje, mówią do Jezusa, jakby tą miłością, przynaglając go do tego, żeby wrócił, włożył ręce na Łazarza i uzdrowił go. Jezus jednak twierdzi, że ta choroba nie zmierza ku śmierci. To jest stwierdzenie bardzo podobne do tego, które znajdujemy na początku 9 rozdziału u świętego Jana, rozdziału, który czytaliśmy w zeszłą niedzielę, kiedy Jezus mówi, że w tej chorobie niewidomego nie widzi żadnego grzechu ani przekleństwa grzechu, ale widzi okazję do tego, żeby objawiła się Boża chwała. Bardzo podobnie opisuje tu chorobę Łazarza. Ona nie zmierza ku śmierci, ale ku temu, żeby się objawiła chwała Boża, żeby Jezus mógł się objawić w życiu tego chorego, w życiu Łazarza. Miłość do Marty i Marii sprawia oczywiście, że Jezus chce przybyć, ale celowo zwleka. Trudno zrozumieć to zwlekanie. Tu po prostu trzeba mistrzowi zaufać. Jeśli twierdzi, że ma w tej sytuacji objawić się Boża chwała, to po prostu trzeba zaufać. Zobaczmy, jak bardzo ta sytuacja przypomina także naszą obecną sytuację. Znajdujemy się w sytuacji, w której wołamy do Boga, żeby jak najszybciej przybył i położył na nas swoje ręce, żeby ocalił nas od pandemii, żeby uzdrowił chorych. Jezus zwleka, pozwala także, czy Bóg zwleka, pozwala tak, żeby ta sytuacja utrapienia, ucisku trwała, bo w niej ma się objawić także Boża chwała. To znaczy, mamy odkryć, kim dla nas jest Jezus, ten, do którego często po prostu nie wołamy, bo Go nie potrzebujemy. W tej sytuacji staje się potrzebny i staje się nam bardzo bliski. Każda trudność, także ta, którą przeżywamy dzisiaj, jest okazją do tego, żeby odkryć, kim dla mnie jest Bóg, jak wielkim oparciem i jak wiele daje mi wiara w Niego, jak wiele wnosi w moje życie Jego obecność i jak bardzo, jak dramatycznie Go potrzebuję, także w tym wymiarze psychicznym, duchowym, opoki, sensu, motywacji dla tego, co robię w życiu. Widzimy teraz, odpadają motywacje związane z pracą, bo nie możemy iść do pracy często. Odpadają motywacje związane z tym naszym codziennym pośpiechem życia, zdobywaniem, no bo jesteśmy uziemieni w tych naszych ambicjach ludzkich, a więc dlaczego i po co warto żyć? Są pytania, które wybrzmiewają w tym czasie, w którym ma się objawić właśnie sens naszego życia, także obecność naszego Boga. A więc ten czas jest potrzebny i trzeba zaufać, tak jak muszą zaufać Marta i Maria, że Jezus, kiedy się spóźnia, robi to nie dlatego, że ich nie kocha i nie kocha Łazarza, ale wręcz przeciwnie, dlatego, że kocha i chce, żeby dobrze wykorzystali ten czas. Jezus wyraźnie wierzy także, że ta śmierć, ku której zmierza choroba Łazarza, fizyczna śmierć, to nie jest koniec. Dla Niego to jest sen. Jezus idzie, żeby Łazarza obudzić. Starożytni wierzyli, że sen jest bratem śmierci, zapowiada ją także. Każdym razem, kiedy usypiamy, jakby przechodzimy na drugą stronę jedną nogą, przygotowujemy się także do tego ostatecznego snu śmierci. Chrystus mówi dosłownie, że dla Niego śmierć to sen. On nad nią panuje, On nad nią jako Bóg także zapanował przez swoje zmartwychwstanie. Więc jest tylko naturalnym etapem, częścią naszego życia, z której On tej śmierci nas wybudzi. Chrystus dopiero wtedy, kiedy przychodzi Jego czas, udaje się do Łazarza, doskonale wie, co się z nim dzieje. Przez cały ten czas Pan kontroluje sytuację. Łazarz, nasz przyjaciel, zasnął. Idę go obudzić. W Ewangelii Jana dominuje znów technika zwana nieporozumieniem. Nikt nie rozumie właściwie, o czym mówi Jezus, nie rozumie sensu Jego słów. My ludzie mamy tendencję do tego, żeby ślizgać się po powierzchni. W tej sytuacji także, w której znajduje się Jezus, ani uczniowie, ani Marta, ani Maria, jak za chwilę zobaczymy, nie rozumieją tego, co się dzieje. Kiedy Jezus przybywa do Betanii, naprzeciw wybiega mu właśnie Marta, pani domu, ta praktyczna. Ale w tej sytuacji wypowiadająca zdanie, które zawsze mnie porusza, bo ono sugeruje ogromną wiarę w Jezusa. Marta mówi do Niego: Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Ale także teraz wiem, że Bóg da Ci wszystko, cokolwiek Go poprosisz. Więc Marta z jednej strony wydaje się mówić: już wszystko skończone, wiem, mój brat nie żyje. Gdybyś Ty tu był, byłoby inaczej. No i to strasznie ostatnie, niepokojące i piękne zdanie, ale wciąż jeszcze, jeśli poprosisz Boga, da Ci cokolwiek, o co będziesz Go prosił. Więc Marta autentycznie wydaje się tu wierzyć, że Jezus może jeszcze odmienić tę sytuację. I tak poważnie traktuje jej słowa Jezus, kiedy odpowiada, że brat twój zmartwychwstanie. I tutaj znów mamy do czynienia z nieporozumieniem, bo Marta odpowiada jak każdy wierzący Żyd tamtych czasów, a w zasadzie już wtedy wierzono w zmartwychwstanie ciał. Marta mówi: wiem, mój brat zmartwychwstanie, no ale to w czasie ostatecznym, to w żaden sposób nie koi mojego bólu, to nie rozwiązuje, Panie, naszej sytuacji. Jezusowi nie chodzi o taką odpowiedź. Nie chodzi o wiedzę, bo to tu wyraża Marta. Nie chodzi o wiedzę religijną, ale chodzi o wiarę. Chodzi o przylgnięcie do Niego. I dlatego zadaję drugie pytanie. Ja jestem zmartwychwstanie i życie. Każdy, kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze. Czy Ty w to wierzysz? Ja jestem. Pojawia się ta formuła, która objawia bóstwo Jezusa w Ewangelii Janowej, nawiązująca do objawienia Boga w Starym Testamencie. Ego eimi. Ja jestem konkretnie zmartwychwstaniem i życiem. Ja jestem zmartwychwstaniem, nie w czasie ostatecznym, ale już dzisiaj, Marto. Ja jestem życiem, które nie czeka na Ciebie gdzieś na końcu czasów, ale już dzisiaj. Czy Ty w to wierzysz? To jest wyzwanie, ogromne wyzwanie dla Marty. Teraz ona jest postawiona pod ścianą. I doskonale także znowu odpowiada Jezusowi: ja mocno wierzę, że Ty jesteś Mesjaszem, który ma przyjść na ten świat. Nie sądzę, żeby Marta wiedziała, co Jezus za chwilę zrobi. Przeczuwa, pragnie tego intuicyjnie, ale czy wierzy i wie, że On za chwilę wskrzesi jej brata? Ona ma wiedzę religijną, na której Jezusowi nie zależy aż tak, jak na jej wierze. On chce, żeby ona uwierzyła, że jest życiem i zmartwychwstaniem. I właśnie dlatego Jezus zbliża się do grobu Łazarza, kiedy widzi Żydów, kiedy widzi wszystkich płaczących, także kiedy spotyka kolejną siostrę Marię. Jak mówi ewangelista Jan, wzrusza się w duchu i rozrzewnia. Embrimao i terasso. Te dwa słowa, których używa tu święty Jan, często są tłumaczone jako właśnie takie emocjonalne poruszenie w Jezusie. I oczywiście można je tak tłumaczyć, ale one ukrywają w sobie coś więcej. Embrimao i terasso, te dwa słowa mówią także o wzburzeniu, szczególnie to pierwsze, które ma w sobie takie konotacje gniewu, niezgody na jakąś sytuację i także emocjonalnego poruszenia wynikającego z tego. A czym oburza się Jezus w tej sytuacji, kiedy widzi płaczących nad losem Łazarza? Co pobudza Go do takiego, powiedzmy, świętego gniewu? Co sprawia, że On nie godzi się w jakimś sensie na tę sytuację i łzy? No to może być skandal sam, skandal śmierci, który dotyka ludzkiego życia, ale bardziej jeszcze myślę chodzi tutaj o tę beznadzieję, jaką on widzi w otaczających go ludziach. Oni naprawdę myślą, że śmierć to jest koniec. No, tak jak to myślą ludzie, jak myślimy my, że śmierć jest rzeczywistym końcem. Chociaż wierzą przecież w zmartwychwstanie na końcu czasów. Ta śmierć jest dla nich wyrokiem. Odbiera im nadzieję i sprawia, że oczy zachodzą łzami. Jezus nie godzi się na to, tym bardziej, że mają przed sobą tego, który nazywa się życiem i zmartwychwstaniem. On się nie może zgodzić na to, że ludzie mając go przed oczyma tak boją się śmierci, traktują go jako ostateczną rzeczywistość, podczas gdy stoi przed nimi życie, a więc gdzieście go położyli, pyta. I uda się z nimi do grobu. Tam po raz kolejny Jezus okaże te same uczucia, tam po raz kolejny Jezus okazuje głębokie wzruszenie, jak mówi Jan, i znowu używa się tutaj tego czasownika embrimao, czyli okazuje ten święty gniew, oburzenie, wzburzenie, bo on wie, że śmierć to nie jest ostateczne słowo Boga w tej sytuacji. Powiedziałem wam, mówi do nich, jeśli uwierzycie, ujrzycie chwałę Bożą. I to, co dzieje się dalej, jest rzeczywiście objawieniem tej Bożej chwały. Jezus modli się do Ojca, to On w Nowym Testamencie jest głównym działającym przy wskrzeszeniu Syna i to On także wskrzesi nas, jak mówi święty Paweł w 8 rozdziale, tak jak wskrzesił swojego Syna, no więc to Ojciec wskrzesza, ale uczestniczy w tym i Syn, który także ma w sobie tego ducha zmartwychwstania, no i duch dołączy jeszcze do tej triady u świętego Pawła. Tu mamy wyraźnie Ojca i Syna. Zmartwychwstanie czy wskrzeszenie Łazarza jest odpowiedzią na pełną ufności modlitwę Jezusa. Jest także wolą Ojca, który chce objawić tutaj Syna, ale także objawić, jak bardzo kocha nas. Objawia Syna w tym sensie, że Chrystus także niedługo przejdzie już drogę Łazarza. On także po ludzku będzie musiał umrzeć. I ta ufność, z jaką On się oddaje w ręce Ojca, sprawi, że przejdzie na drugą stronę. Słuchajcie, zmartwychwstanie to nie jest rzecz automatyczna także. Ono jest dla tych, którzy są z Jezusem i w Jezusie, jak powie święty Paweł, którzy mają Jego ufność i wiarę pokładaną w Ojcu, którzy także nie traktują śmierci jako ostatecznego słowa. Ci, którzy z taką ufnością proszą, jak Jezus, doświadczą zmartwychwstania podobnego do Jego zmartwychwstania. Ci, którzy są podobni do Syna, we wszystkim, także w śmierci i w ufności pokładanej w Ojcu, przejdą razem z Nim do nowego życia. Tak jak Duch wskrzesił Chrystusa, ufającego swojemu Ojcu, tak wskrzesi także nas. Tak jak wskrzesza także tutaj Łazarza w tej konkretnej sytuacji. Chrystus zapowiada tu swój los, ale także zapowiada los każdego z nas. On razem z Ojcem i Duchem stanął nad nami w ostatnim momencie naszego życia, i krzyknął: wyjdź na zewnątrz, wyjdź na zewnątrz, bo śmierć nie jest w stanie powstrzymać tych, którzy należą do mnie, mówi Pan, bo nie ma takiej śmierci, z której bylibyście daleko ode mnie, nie ma takiej sytuacji, lęku, choroby, która byłaby dla was ostateczną, bo ja, mówi Jezus, jestem zmartwychwstaniem i życiem. Tylko pytanie skierowane do Marty kieruje także do nas: czy ty w to wierzysz? Drodzy Państwo, czas podsumować nasze rozważanie nad czytaniami Piątej Niedzieli Wielkiego Postu. Jak widzimy, ona niesie w sobie niezwykłe bogactwo Słowa Bożego, które jest dla nas nadzieją i pociechą w tym trudnym czasie, który przeżywamy także dzisiaj. Bóg także w czasie choroby, pandemii i śmierci, która zbiera swoje żniwo na całym świecie, objawia nam się jako ten, który ratuje nasze życie, który chroni nas, który z miłości także ofiaruje nam samego siebie i słowo niosące pociechę. Odnosząc się do pierwszego czytania z księgi proroka Ezechiela, Bóg także nas chce dzisiaj wyprowadzić z grobu naszej beznadziei i rozpaczy. Być może jak Izraelici uważamy, że to, co przeżywamy dziś, to koniec lub zapowiedź końca. To sytuacja bez wyjścia. Bóg pokazuje, że nie ma dla Niego sytuacji bez wyjścia. On otwiera nasze groby i wyprowadza nas z nich. Te w wymiarze historycznym, osobowym, duchowym, ale także fizycznym. On jest tym, który troszczy się i opiekuje o całe nasze życie. Także w wymiarze fizycznym, materialnym i wreszcie dochodząc do tego duchowego. To, co szczególnie ważne, tekst proroka Ezechiela to tekst głęboko historyczny. Żydzi, słuchając go, czerpali nadzieję na to, że ten Bóg, który rzucił nas do obcej ziemi, przeklętej ziemi, zamknął w grobie wygnania, tak samo wyprowadzi nas z tego grobu. On jest Panem historii, Panem tej trudnej historii, która także dzieje się przed naszymi oczyma. Święty Paweł zapewnia nas, że Mieszka w nas Duch Chrystusa. Mamy w sobie życie, którego nikt nie jest nam w stanie odebrać. Mamy w sobie życie i Ducha, który upodabnia nas do Chrystusa. A tak jak stajemy się podobni do Niego dzięki Duchowi, tak wskrzesi nas także w dniu ostatecznym. Już dzisiaj mamy w sobie to życie zmartwychwstałe, pełne życia, które nosimy dzięki Duchowi, bo On w nas mieszka. I jakże wielka jest nasza godność, i jakże ogromne jest nasze powołanie. I jak ogromną jest także miłość, jaką Bóg decyduje się zamieszkać w moim kruchym ja, życiu, ciele, które cierpi, choruje, chodzi po tym świecie, aby przejść do wieczności. Mieszka we mnie Bóg. To jest także źródło naszej radości, siły i nadziei na ten czas. I wreszcie ten Bóg daje mi swojego Syna i Jego Słowo. Syna, który potrafi płakać nad moją ludzką biedą i nad naszymi ludzkimi chorobami, ale oburza się także, kiedy traktujemy je jako zło i jako sytuację ostateczną, bez wyjścia. Chrystus chce, żebyśmy dostrzegli w tych sytuacjach naszego życia okazję do objawienia chwały Bożej. Czas choroby i czas cierpienia to na pewno czas trudnej próby dla każdego z nas. Ale jak mówi Jezus, to nie jest czas, w którym Bóg jest daleko i nie jest to czas, który można by nazwać przeklętym ani naznaczonym grzechem. Bóg nie każe, ale zbliża się tym bardziej do nas w tym czasie, żebyśmy odkryli Jego obecność. Tę obecność, której być może nie potrafiliśmy i nie odkrywaliśmy, bo byliśmy zbyt zajęci naszą pracą, zabieganiem i tysiącem czynności naszego życia. Trudne doświadczenie, tak jak to związane ze śmiercią Łazarza, jest po to, żebyśmy sobie uświadomili, że On jest naszym życiem. On jest. Nie będzie kiedyś, jeśli znajdziemy czas na końcu naszego życia. Ale dziś jest naszym życiem. Daje sens naszemu życiu. A kiedyś przeprowadzi nas do życia wiecznego. Ta teraźniejszość z Nim to jest największy i najpiękniejszy dar, jaki otrzymujemy. Dar podnoszący nas na duchu. Także w tym trudnym czasie zmagań i choroby.
Bardzo gorąco dziękujemy za wspólny czas, wspólne rozważanie Bożego Słowa, w którym pomagał nam ksiądz dr Marcin Kowalski, adiunkt przy Katedrze Teologii Biblijnej i Proforystyki w Instytucie Nauk Biblijnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.